o diecie i zdrowiu inaczej. Z Agnieszką Orłowską, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Zapraszamy w piątki po godzinie 11.
A skoro po godzinie 11, to zapraszam. Dzisiaj w takim temacie, bo za oknem, tak jak widać jak jest, sezon przeziębień, święta coraz bliżej, wokół nas coraz więcej przeziębionych osób. No jak nie chorować? Dlatego dziś bierzemy na tapetę odporność. Co ją wzmacnia, co osłabia, tak żeby w zdrowiu dotrwać do świąt, a przy okazji zbudować waszą wiedzę na ten temat. Naszym gościem jest Agnieszka Orłowska, dietetyk kliniczny i psychodietetyk. Agnieszko, zacznijmy od konkretów, dobrze?
Tak, same konkrety.
Same konkrety, świetnie, to zaczynamy. Mówi się, że odporność pochodzi z jelit. Prawda to czy fałsz?
Badania pokazują całkiem spore liczby. Mniej więcej także 70-80% naszych komórek odpornościowych i faktycznie znajduje się w jelitach. To potwierdzają przeglądy immunologiczne. Ale tak jakby nie jest to jedyna rzecz, czyli jednocześnie inne jakieś metaanalizy podkreślają, że odporność i o odporność decydują inne czynniki, czyli geny, jak wygląda nasz sen, stres, aktywność fizyczna i taki codzienny kontakt z drobnoustrojami.
Dieta, co realnie wzmacnia odporność? Jak powinien wyglądać taki zarys żywienia?
Jeżeli chodzi o taki zarys, tak jakby tak możemy sobie dać rzeczywiście taki skrót mniej więcej, czyli rzeczywiście fakt warzywa, owoce, możemy się skoncentrować też na kolorach, czyli nasz ulubiony kolor to bardziej w kierunku zielonym, szczególnie zielone warzywa lisiaste. Jeżeli chodzi o owoce, to kolor czerwono-fioletowy i tu można sobie wdrożyć owoce jagodowe, nie bać się też mrożonek. Bardzo ważne jest białko, czyli taki stan odżywienia, a niedobór białka istotnie osłabia odporność bardzo mocno, tak? I zwiększa podatność na infekcje. Białko to mięso, ryby, jajka, suche nasiona roślin strączkowych, nabiał, czyli jogurt, kefir, maślanka, szczególnie te ukwaszone. Też kolejne grupy to mniej więcej w kolejności kolejne można sobie powiedzieć węglowodany złożone, czyli te grube, kasze, ryże, makarony pełnoziarniste, bataty, ale też ziemniaki, szczególnie te ochłodzone i zaraz powiem dlaczego. Ważne są tłuszcze. Czyli dobrze, jak my się skupimy tutaj na tłuszczach szczególnie, tak żeby były one źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, czyli na przykład siemię lniane, olej lniany, tłuste ryby morskie, orzechy włoskie. Ważne jest też w dalszej kolejności błonnik. Błonnik, ale też prebiotyki, czyli nie probiotyki, tylko prebiotyki, które karmią dobre bakterie i mają udowodnione takie immunologiczne właściwości. I na przykład tutaj jest inulina, czyli cebula, czosnek, por, ale też tą inulinę na przykład możemy dostać w sklepie zielarsko-medycznym w postaci takiego proszku, tylko ostrożnie z dozowaniem, który świetnie się sprawdza na przykład dla dzieci, tak? I inulina wygląda jak cukier puder, smakuje jak cukier puder. Świetnie nadaje się na zewnątrz do tak posypania i nawet nie podnosi nam tego cukru. Też jeszcze kolejnym prebiotykiem jest skrobia oporna, czyli zielone banany, czy gotowane, takie już ostudzone ziemniaki. I fajnie też skupić się na przyprawach, czyli w moim domu to dwie duże półki przypraw przeciwzapalnych przede wszystkim. Jak już kurkuma, to łączymy ją często z pieprzem, bo w kurkumie jest kurkumina, w pieprzu piperyna i zwiększy się tak jakby dostępność, te przeciwzapalne działanie kurkuminy nawet 20-krotnie. Czosnek, imbir, cynamon. A jak cynamon, to cejloński, z tego względu, że to, co my mamy w sklepie, to jest kasja. Cynamon cejloński ma zdecydowanie więcej badań.
No dobrze, a płyny, czy mają znaczenie? Ja bym tak nazwał z babcinej kuchni, herbata z cytryną, miodem, napary, mleko z czosnkiem.
No tak. Tu skupiłabym się chyba na tym, żeby było jak najmniej cukru dodanego. Też powiem, dlaczego tak się dzieje. Najważniejsze takie ogólne powiedzenie, dobre nawodnienie pomaga utrzymać mocną taką barierę śluzówkową i wspiera tak jakby naturalne takie nasze mechanizmy ochronne. Więc ogólnie nawodnienie bez barwników, bez cukrów prostych, czyli dodanego cukru, bez jakichś tam słodzików, tak? Tak, żeby po prostu skupić się woda, herbaty, napary ziołowe w tym kierunku.
A co faktycznie działa na plus i wspiera ten nasz organizm?
Według mojej wiedzy czy praktyki, dieta, sen jest ważny, stres jest ważny. Skupiłabym się też na dobrych, potwierdzonych probiotykach, leki, suplementacja.
Teraz zapytam o minusy. Co najmocniej działa na niekorzyść, na odporność?
No, na niekorzyść ja skupiam się mocno na tym, żeby ta dieta, tak, żeby nie była wysoko przetworzona, czyli ta ultra przetworzona żywność. Z tego względu, że to jest powiązane ze stanami zapalnymi, gorszymi wynikami zdrowotnymi i w metaanalizach, czyli takich zbiór badań, podsumowanie, tak, wielu badań, tam jest często wzrost ryzyka chorób nawet, uwaga, od 20 do 50%, czyli strasznie dużo, tak, przy takim jedzeniu wysoko przetworzonym. Też bardzo ważne jest to, żeby skupić się na tym, że co działa na minus. Cukry dodane, czyli ten cukier, który mamy na stole, czyli cukier stołowy, ciasto, ciasteczka, słodycze, słodkie jakieś napoje, słodkie soki, w składzie syrop glukozowo-fruktozowy, czy dla dzieci gotowe płatki śniadaniowe. Dlaczego? To nam bardzo szybko podnosi glikemię. Co to oznacza? Że ten cukier bardzo mocno szybuje do góry, szybko, co osłabia odporność i nasila właśnie stany zapalne. I ogólnie to właśnie potwierdzają badania, czy przekrojowe, czy eksperymentalne. Ale też nie możemy zapomnieć o reszcie, czyli nadmiar alkoholu, przewlekły stres albo w ogóle brak snu, zaraz sobie śnie też powiemy, może palenie papierosów, dieta, w której bardzo mało jest tego błonnika i warzyw, ale też bardzo dużo tłuszczów trans, czyli tłuszczy trans. Wychodzimy na miasto, fast foody, jakieś gotowe ciasta, ciasteczka. No i jeszcze nie możemy oczywiście zapomnieć o czymś, co działa na duży minus, czyli taka niepotrzebna, przewlekła brana antybiotykoterapia, która często jest na życzenie trochę pacjenta albo zostały jakieś pozostałości, tak?
Ja wiesz, ostatnio słyszę też takie hasło suplement. I słyszę, ja biorę suplementy, to będę zdrowy. Tak czy nie? Czy to ma w ogóle sens?
No tutaj temat suplementów to taki czarny rynek. Nie podlega pełnemu nadzorowi. Jest ogólnie tysiące produktów, które trafia na rynek bez takiej pełnej weryfikacji. I tu jest problem. W ogóle Polska to jest liderem na światowej liście kraju z najwyższym w ogóle poziomem zużywania, kupywania suplementów. I osiąga wartość nawet 7 miliardów złotych, gdzie na przykład USA to jest powiedzmy te wartości, co widziałam, od 55 na przykład do 70 miliardów. Tak? Czyli jest to bardzo dużo. Ale jeżeli chodzi już, jak chcemy sobie coś suplementacji dać, to co jest potwierdzone. Oczywiście witamina D, ale nie tak po prostu to, co usłyszymy, czyli wysokie dawki. Nie, bardziej diagnostyka. Oznaczyć trzeba ten poziom witaminy D i wtedy adekwatnie do tego poziomu dajemy sobie w postaci leków, w postaci suplementacji. Ale jest też jeden błąd przy tej witaminie D, który ludzie bardzo często go popełniają. Czyli wczoraj kobieta przyszła, bardzo długo brała tą witaminę D, sama mówiła, że od dłuższego czasu bierze, więc się tam spytałam, tam było dosłownie z pół roku. Ale nic jej się nie podnosiło, bo miała stare wyniki, tak, i jednocześnie takie świeże, na nowo zrobione. I co? Ale pytam się, jak ją bierze? Więc często co ludzie robią, i to samo ona robi, popijają witaminę D wodą. A woda, tak jakby witamina D, jest rozpuszczalna w tłuszczu, czyli my tą witaminę D musimy brać przy posiłku tłuszczowym. Dalej, jak już jest witamina D, to co, jeżeli możemy sobie dać suplementacji, to jest omega-3. I tu faktycznie metaanaliza była taka duża z 2021 roku, czyli tak całkiem świeżo, gdzie pokazała, że rzeczywiście, że mamy obniżone to ryzyko infekcji dróg oddechowych nawet od 20 do 35%, czyli to tak faktycznie było całkiem dużo. Przy dawce od 1000 do 2000 mg dziennie. Kolejny suplement, o którym często się też mówi, to witamina C. Fajnie, ale zbyt przewlekle brane, zbyt często i to, że to jest często też dodawane do żywności, to troszeczkę jest na minus, bo do końca nie jest to dobre pod kątem pH dla naszego żołądka, ale jeżeli w początkowej fazie infekcji na przykład my sobie tą witaminę C weźmiemy, to rzeczywiście może to skrócić czas choroby i złagodzić objawy, więc jest świetne. Kolejny suplement, cynk. Tutaj jeżeli chodzi o cynk, to była taka metaanaliza i ona mi się bardzo podobała z tego względu, że były dwa rodzaje cynku, czyli octan cynku był i glukonian. I w wynikach wyszło, że ten octan zdecydowanie bardziej poprawiał parametry, czyli pod jednym warunkiem, jeżeli my sobie go weźmiemy w pierwszych 24 godzinach infekcji, czyli już czujemy pierwsze objawy, no to on skraca czas trwania tego przeziębienia właśnie od gdzieś mniej więcej o te 30%. I to dawkowanie było takie powyżej 75 mg na dzień cynku, takiego elementarnego. I chyba myślę, że z probiotyków to, z suplementów, przepraszam, to byłoby chyba wszystko.
No właśnie, tak jak już wspomniałaś, bo suplementy, teraz rzuciłaś hasło probiotyki. Czy często o nich się mówi w kontekście odporności?
Tak, faktycznie. Troszeczkę tutaj trzeba chyba rozgraniczyć, bo często ktoś przychodzi na wizytę i mówi coś w stylu, tak, biorę probiotyki, kiszonki, ale bardziej kiszonki to są bakterie kwasu mlekowego. Probiotyki to już bardziej to jako suplement, jako leki. Najlepiej udokumentowane na podstawie wielu badań, ogólnie czytam metaanaliz, to są ogólnie, ja chyba mogłabym wymienić tutaj trzy szczepy. Lactobacillus rhamnosus GG, pisze się GG, Saccharomyces boulardii, to jako drugi, i Lactobacillus paracasei. To są chyba takie trzy, które tutaj mają największy wpływ właśnie na tą odporność.
No dobrze, były suplementy, probiotyk i teraz antybiotyk. Pomaga czy bardziej szkodzi?
Jeżeli oczywiście jest wskazanie lekarza, jak najbardziej, ale tu jest znowu kolejny błąd, rozgraniczenie. Czyli my dalej nie wiemy, mamy 2025 rok, nie wiemy, że antybiotyk działa na bakterie, czyli antybiotyki działają wyłącznie na bakterie, nie wirusy. Na pewno, jeżeli jest podane w dobrym momencie, kiedy mamy problem typu właśnie bakteryjny, w porządku, ale często są też tak jakby historie takie, gdzie ten antybiotyk był może niepotrzebnie podany, czy okazało się, że to jest refluks żołądkowo-przełykowy i był ten przewlekły kaszel, tak?
No dobrze, antybiotyki zostawiamy. Wspomniałaś, że poza talerzem znaczenie mają też sen, stres, ruch, czy naprawdę mają aż tak duży wpływ?
Chyba patrzyłbym na to rzeczywiście holistycznie, czyli mimo, że jestem dietetykiem, bardzo patrzę dalej, co jest poza tym jedzeniem. Bo wiemy dobrze, że jeżeli ktoś nawet świetnie się odżywia, ale u niego ten sen wygląda bardzo słabo. I jak to też wygląda w badaniach ogólnie? Jak myślisz, tak mniej więcej, jakie te godziny snu, czyli także na plus, czy jak bardzo długo się śpi, to jest też dobrze, czy tylko jak mało?
Wiesz, ja to tylko te statystyki, 8 godzin.
Okej, okay. Tak, ogólnie to ważna jest oczywiście długość snu, ale też jakość. I tam, gdzie na przykład są te godziny zbyt krótkie, czyli poniżej 6 godzin, to działa oczywiście na tą odporność na minus. Ale uwaga, tam, gdzie też jest zbyt dużo tych godzin, czyli powyżej 9, tak samo działa na duży minus pod kątem odporności. Powiedziałeś o stresie. No, ja widziałam różnego rodzaju badania, związane też takie naprawdę bardzo duże badania. Jedno to było sprzed 20 lat, drugie było sprzed 4 lat. I też pokazało to, jak ten stres ogólnie potrafi zadziałać na naszą odporność, gdzie na przykład na chwilę on mobilizuje odporność, ale długoterminowo to akurat ją bardzo mocno osłabia. I powiedziałeś ruch. No tu myślę, że większość osób może się domyślać, że taki regularny, umiarkowany, do intensywnej nawet aktywności, do działania tego intensywnego, to jest naprawdę na bardzo duży plus. Tu jest tak, że nawet około 30% mniejsze ryzyko infekcji. I chyba to myślę, że tutaj by było z tego wszystko.
Czy jeszcze jest coś, o czym warto pamiętać, czego nie poruszyliśmy w tym temacie?
No myślę, że oprócz diety i stylu życia ważna jest jeszcze diagnostyka. Bo objawy takie jak kaszel nie muszą wynikać z infekcji, ale często kaszel, taki suchy, przewlekły, długi, może na przykład wynikać z choroby refluksowej przełyku. Czy to jest refluks żołądkowo-przełykowy, czy taki krtaniowo-gardłowy, tak? Czyli przychodzi sobie na przykład mama z dziewczynką, która ma 7 lat i ta dziewczynka ma przewlekły, suchy kaszel. Gdzie nie jest to jakaś infekcja, tylko faktycznie był to refluks krtaniowo-gardłowy. Ważne też są badania pod kątem niedoboru żelaza, czyli taka anemia z niedoboru żelaza, co się często zdarza. Ostatnio miałam tego pana około 50, gdzie podnieśliśmy sobie też te parametry i skończyło się cały czas przewlekłe takie chorowanie. Ale też myślę, że to przy tym temacie, co sobie mówimy, to najważniejsze jest jedno ostatnie zdanie, że pamiętajmy, że tak jakby jakiekolwiek tu informacje, również gdzieś usłyszane poza tą audycją, mają charakter taki bardziej ogólnoinformacyjny i ogólnie nie zastępują tak jakby indywidualnej konsultacji z dietetykiem czy lekarzem. I to jest bardzo ważne.
No to mamy sporo konkretów. Dziękuję. Wszystko z myślą o zdrowiu i świadomości naszych słuchaczy Radio Oko. A jeśli ktoś by chciał odsłuchać jeszcze raz audycję, to zapraszamy na naszą stronę radiooko.pl. A moim gościem była Agnieszka Orłowska, dietetyk kliniczny i psychodietetyk.
Dziękuję. Do usłyszenia.
O diecie i zdrowiu inaczej. Z Agnieszką Orłowską, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Zapraszamy w piątki po godzinie 11:00.